Ptaki rozpoczynały drzeć mordę już od czwartej. Abba Włodek wyszedł zatem przed leśną chatkę w konigurtku i ziewnął. Lato. Od kilkunastu godzin obowiązywało astronomiczne lato. Zgodnie ze starą rodzinną i regionalną tradycją, można było zatem się już kąpać w jeziorze. Włodek uśmiechnął się do siebie. Pomyślał sobie, ile to takich tradycji półnaukowych, półreligijnych, półpogańskich krążyło w obiegowej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie w regionie. Ot jak choćby ta, która mówiła, że przed świętym Janem do jeziora się nie wchodzi. No to się nie wchodziło. A jak już się zdarzyło pójść naga w agary i wleść do jeziora w połowie maja, to i tak pozostawał wyrzut sumienia i niepewność. Wyrzut sumienia nie odnosił się oczywiście do wagarów, ale do wykąpania się w jeziorze wbrew przekazom z dziada pradziada przed świętym Janem. Oglądało się potem dokładnie skórę jeszcze przed przynajmniej tydzień, żeby sprawdzić, czy czasami jakaś wysypka się nie pojawia. A bo to wiadomo, baby swoje wiedzą, jak mówią, żeby do jeziora przed świętym Janem nie wchodzić, to pewnie jakiś powód w tym jest. A zatem astronomiczne lato. Będzie może trochę mniej pracy, bo niektóre firmy zwalniały tempo i nie podsyłały Włodkowi tylu tłumaczeń. Miał za to na warsztacie jedno duże tłumaczenie książki, więc na bezrobocie narzekać nie będzie mógł, ale będzie na pewno spokojniej. Zrobił sobie kawę i wrócił do lektury. Chciał dokończyć dzisiaj, przed zabraniem się do pracy, Gaudete et Exultate, przynajmniej jej pierwszą część. Podobał mu się ten dokument papieża Franciszka. Inspirował, zadawał pytania, wyjaśniał. Włodek wrócił do rozdziału, w którym papież rozprawiał się z dwoma herezjami, które pod różnymi postaciami ukrywały się w myśleniu dzisiejszego chrześcijanina. Te niebezpieczeństwa to gnostycyzm i pelagianizm. To znaczy takie myślenie, które podpowiada, że świętość zależy od tego, ile zrozumiemy i od tego, ile jesteśmy w stanie zrobić. To myślenie, które mówi, że świętość trzeba zdobyć zdatem przede wszystkim własną pracą, opartą o właściwe zrozumienie treści wiary i o wysiłek nadludzki często, bo przynależny tylko świętym. Papież Franciszek prostował to myślenie i wyjaśniał, że nie da się wszystkiego zrozumieć, że w życiu wiary jest i miejsce na tajemnice, no i że doktorat z teologii wcale nie gwarantuje, że ktoś lepiej będzie się rozumiał z Panem Bogiem, bo to jest mierzalne miłością, a nie ilością napisanych artykułów. Papież pisał: Kościół wielokrotnie nauczał, że nie jesteśmy usprawiedliwieni przez nasze uczynki lub nasze wysiłki, ale że przez łaskę Pana, który podejmuje inicjatywę. Ojcowie Kościoła jeszcze przed świętym Augustynem jasno wyrazili to podstawowe przekonanie. Święty Jan Chryzostom powiedział, że Bóg od razu wylewa na nas źródło wszelkich dóbr i to jeszcze przed walką. A święty Bazylii zauważał, że tylko w Bogu wierny doznaje chwały, ponieważ wie, że wprawdzie nie posiada prawdziwej sprawiedliwości, jednak jest usprawiedliwiony przez samą wiarę w Chrystusa. Synody nauczały, że żadna istota ludzka nie może żądać, zasługiwać lub nabywać daru Bożej łaski i że wszystko to, co może, to z nią współdziałać, a i to jest uprzednim darem tej samej łaski. Sobór Trydencki podkreślał znaczenie naszej współpracy dla rozwoju duchowego. Potwierdzał to słowami: mówi się, że bez własnej zasługi jesteśmy usprawiedliwieni. Czy to wiara, czy uczynki, nie wysługuje samej łaski usprawiedliwienia. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że dar łaski przerasta zdolności rozumu i siły ludzkiej woli oraz każdego stworzenia i że w znaczeniu ściśle prawnym nie istnieje ze strony człowieka żadna zasługa względem Boga. Nierówność między nim a nami jest niezmierna. Jego przyjaźń przerasta nas nieskończenie, nie może być zatem kupiona przez nas poprzez nasze uczynki i może być jedynie darem Jego inicjatywy miłości. Zachęca to nas wszystko do tego, abyśmy żyli z radosną wdzięcznością za ten dar, na który nigdy nie zasłużymy, ponieważ skoro ktoś łaskę już posiada, nie może łaska już posiadana być przedmiotem zasługi. Święci unikali pokładania ufności w swoich czynach. Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, mówili, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. Wszelka sprawiedliwość nasza jest skażona w Twoich oczach. Włodek doczytał do końca akapitu i przypomniał sobie jedną z homilii, którą usłyszał dawno, dawno temu. Kaznodzieja w dość ostrych słowach opowiadał, że nie należy traktować relacji z Panem Bogiem jak jakiegoś kontraktu z dziewczyną z agencji towarzyskiej. W relacji z Panem Bogiem za nic się nie płaci i niczego nie da się kupić. A to, co tam daje Pan, to jest prawdziwa, stuprocentowa miłość i przyjaźń. To jest Jego dar. Absolutnie za darmo. Włodek czytał dalej. Jest to jedno z wielkich przekonań nabytych ostatecznie przez Kościół i tak wyraźnie wyrażonych w Słowie Bożym, że pozostaje poza wszelką dyskusją. Podobnie jak największe przykazanie miłości, także ta prawda powinna naznaczyć nasz sposób życia, ponieważ czerpie z serca Ewangelii i wzywa nas nie tylko do zaakceptowania jej umysłem, ale do przekształcenia jej w zaraźliwą radość. Jednakże nie możemy celebrować z wdzięcznością darmo otrzymanego daru przyjaźni z Panem, jeśli nie uznamy, że także nasze życie doczesne i nasze zdolności naturalne są darem. Musimy uznać z radością, że nasza rzeczywistość jest owocem daru i zaakceptować także naszą wolność jako łaskę. Jest to dziś trudne w świecie, który wierzy, że ma coś sam z siebie, że jest owocem swojej oryginalności i wolności. Zaakceptować i przyjąć, że jestem kochany. Zaakceptować, że jestem obdarowany i moja oryginalność i moje zdolności są darem. Włodek myślał, że nie jest to łatwe, tak jak pisał papież. Świat wierzy, że ma coś sam z siebie. Ludzie wierzą, że są wspaniali dzięki nim samym. Jak wielką mądrością, spokojem i kreatywnością cechują się ci, którzy wiedzą, że nawet największe ich dary są tylko i wyłącznie Bożym darem, prezentem. I to danym nie tylko i wyłącznie dla ich samych, ale żeby włączyć je w służbę. Kto zaś o tym nie wie, a jest obdarzony talentami, ponosi ryzyko stania się pyszałkiem, samochwałkiem, niepotrafiącym najczęściej zrozumieć trudu, z jakim inni muszą zdobywać to, co on posiadł, nie swoją przecież pracą. Włodek czytał dalej. Są też chrześcijanie, którzy starają się podążać inną drogą, polegającą na usprawiedliwieniu w oparciu o własne siły, na kulcie ludzkiej woli i własnych zdolności. Przekłada się na egocentryczne i elitarystyczne samozadowolenie, pozbawione prawdziwej miłości. Przejawia się ono w wielu postawach, pozornie różniących się między sobą. Obsesji na punkcie prawa, uleganiu urokowi osiągnięć społecznych i politycznych, ostentacyjnej trosce o liturgię, o doktrynę, prestiż Kościoła, próżności związanej z zarządzaniem, pociągiem do dynamik samopomocy i realizacji autoreferencyjnej. Niektórzy chrześcijanie poświęcają na to swój czas i energię, zamiast pozwolić, by prowadził ich Duch Święty na drodze miłości. Zamiast pasjonować się przekazywaniem piękna i radości Ewangelii i poszukiwać zagubionych w olbrzymich rzeszach spragnionych Chrystusa. Wiele razy, wbrew impulsom Ducha Świętego, życie Kościoła zamienia się w eksponat muzealny lub dostępny dla niewielu. Dzieje się tak, gdy niektóre grupy chrześcijańskie przywiązują nadmierną wagę do zachowywania pewnych własnych norm, zwyczajów lub stylów. W ten sposób często dochodzi do ograniczenia lub tłumienia Ewangelii poprzez pozbawienie jej właściwej sobie urzekającej prostoty i smaku. Jest to być może subtelna forma pelagianizmu, ponieważ zdaje się podporządkowywać życie łaski niektórym strukturom ludzkim. Dotyczy to grup, ruchów, wspólnot. Wyjaśnia to również, dlaczego tak często, zaczynając od intensywnego życia w Duchu Świętym, w końcu stają się one skamieniałe lub zepsute. Nie zdając sobie z tego sprawy oraz sądząc, że wszystko zależy od ludzkiego wysiłku, ukierunkowanego przez normy i struktury kościelne, komplikujemy Ewangelię i stajemy się niewolnikami schematu, który pozostawia niewiele przestrzeni, w której może działać łaska. Święty Tomasz z Akwinu przypomniał nam, że przestrzegania przykazań dodanych do Ewangelii przez Kościół należy wymagać z umiarem, aby nie czynić życia wiernych uciążliwym, ponieważ w ten sposób zamieniono by naszą religię w niewolnictwo. Aby tego uniknąć, warto często przypominać, że istnieje hierarchia cnót, która zachęca nas do poszukiwania tego, co najistotniejsze. Prymat należy do cnót teologalnych, których przedmiotem i motywem jest Bóg. W centrum jest miłość. Święty Paweł mówi, że to, co liczy się naprawdę, to wiara, która działa przez miłość. Innymi słowy, W gęstej dżungli przykazań i przepisów Jezus tworzy wyłom, który pozwala rozróżnić dwa oblicza – ojca i brata. Nie przekazuje nam dwóch dodatkowych formuł ani dwóch przykazań. Przekazuje nam dwa oblicza, a raczej jedno – oblicze Boga, który odzwierciedla się w wielu innych. Bowiem w każdym bracie, szczególnie tym najmniejszym, słabym, bezbronnym, potrzebującym, obecny jest obraz Boga. Rzeczywiście, na końcu czasów, z odpadków tego kruchego człowieczeństwa, Pan ulepi swoje ostatnie dzieło sztuki. Co pozostaje? Co jest wartością w życiu? Jakie bogactwa nie zanikną? Z pewnością te dwa. Pan i bliźni. Te dwa bogactwa nie zanikną. W tym momencie zadzwonił telefon. Abba Włodek odebrał. Z drugiej strony usłyszał głos drucha Romana Pokrzywki, informujący, że jego zastęp harcerzy właśnie wsiadł na dworcu w Bydgoszczy do pociągu i że za 5 godzin zameldują się u niego, całym zastępem, na kawę. Gość w dom, Bóg w dom, pomyślał Włodek. Ot, potężna dawka teologii ujęta w jedno zdanie. Odłożył zatem gaudetę ad exultate i poszedł sprawdzić, ile twarogu jest w lodówce. Były 3 kilogramy. Świeżego, dobrego twarogu, który wczoraj przyniósł mu leśniczy ze starej Kiszewy. 3 kilogramy twarogu i 5 godzin czasu. Zabrał się zatem do roboty. Harcerze znajdą u niego nie tylko kawę, ale i sernik. I być może będzie to najlepszą ilustracją, co oznacza świętość w codzienności. Muzyka.